Jesteś krystalicznie czystym handlarzem, który sprzedaje samochody z czystym sumieniem, śpiąc spokojnie, wiedząc, że ludzie dobrze inwestują pieniądze?
Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przekręcić licznik?
No trochę tak się podniosłem po tym.
Spokojnie. To słuchaj, to my zaraz wracamy w takim razie.
W wieku nastoletnim, w wieku 17 lat urodził mi się syn, który 7 lat później zginął w wypadku. Mogłem z dwa razy, czy trzy, myślę, spokojnie użyć stwierdzenia, że mógłbym odsiedzieć jakiś wyrok.
Jaka jest historia twojej chrypki?
Wiadomo, że chrypka bierze się też trochę od młodych lat.
Duży w maluchu, gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski.
Od około 8 lat perypetie komisu Orzeł możecie śledzić na antenie TVN Turbo. Dzisiaj zobaczycie wywiad z Jackiem, czyli prawą ręką Mariusza, będącego właścicielem wspomnianego komisu. Gdy przekroczymy próg 3,5 tysiąca polubień tego odcinka, to wyemituję wywiad z Mariuszem. Każde polubienie przyczynia się do popularności kanału i filmu, więc poniekąd jestem zmuszony przez YouTube'a do tego typu zabiegów. Osobiście uważam, że spotkanie z Jackiem jest jedną z najbardziej poruszających historii, którą usłyszeć możecie na kanale. Mojego gościa z problemów wyciągnęła nie tylko ciężka praca zawodowa, ale także Katarzyna, partnerka Jacka. Obdarzyła go ona wielką miłością, dzięki której stanął na nogi. Z kolei mój kanał niezmiennie wspierają zaufani partnerzy. Jednym z nich jest Car Vertical, czyli platforma, dzięki której możecie sprawdzić samochód przed zakupem. Kupując raport, uzyskujecie unikatową wiedzę dotyczącą rzeczywistego przebiegu pojazdu, jego uszkodzeń oraz historii. Wiele raportów zawiera także zdjęcia aut, które pozwalają zawstydzić sprzedających.
Wystrzelona poduszka pasażera, bo on dostał w prawy róg z przodu.
Te poduszki kierowcy były wystrzelone.
No to ja nie mam takiej informacji. To tego ja. Bo on dostał w prawy, czyli kierowca ma po lewej stronie, czy on dostał w prawy bok.
W opisie filmu znajdziecie więcej informacji o ofercie, a teraz zapraszam Was na spotkanie z handlarzem, który przewiózł mnie limitowanym Lamborghini.
Jesteś człowiekiem, który wzbudza zaufanie w takim swoim mniemaniu. Jesteś krystalicznie czystym handlarzem, który sprzedaje samochody z czystym sumieniem, śpiąc spokojnie, wiedząc, że ludzie dobrze inwestują pieniądze?
Znaczy, słuchaj, no pytanie jest nie do mnie, no bo nie ja powinienem oceniać siebie, więc no to musi wypowiedzieć się klient na mój temat. No ciężko by było o sobie mówić w ten sposób, że jestem bardzo taki, że może każdy do mnie podejść z zaufaniem. Na pewno są ludzie, którzy wypowiedzą się, że kupili u mnie 7 czy 10 samochodów i są zadowoleni. No ciężko jest uniknąć jakichkolwiek usterek. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że samochody współczesne są coraz nowsze, mają coraz bardziej piękną sylwetkę, różne tablety i tak dalej, ale niestety trwałość tych samochodów jest już nie taka jak kiedyś, że przyjeżdżało się 300 tysięcy, 500 tysięcy bez jakiegoś wielkiego remontu. Stylistycznie coraz ładniejsze, ale jakościowo niestety trochę jest teraz gorzej, że te auta nie są trwałe.
Dlatego Jacku sprawdzimy, jak stara sportowa szkoła prezentuje się na łódzkich drogach. Wsiadamy do Lambo i ruszamy w trasę.
Zapraszam.
Jacku, no nie będę ukrywał, że widzowie są bardzo ciekawi ciebie jako człowieka, bo ty stronisz od jakichś publicznych wynurzeń, cenisz sobie prywatność, w zasadzie nie prowadzisz nawet prywatnego Facebooka, wszystko co masz zachowujesz dla siebie, ale jednak ja tutaj postanowię dopytać, kim ty tak naprawdę, Jacku, jesteś? Jaka jest twoja życiowa, biznesowa też historia? Skąd się wziąłeś w tym całym biznesie?
Znaczy ja to tak naprawdę wypełzłem znikąd, można powiedzieć, bo no, jestem chłopakiem, który gdzieś tam biegał po jakichś ścieżkach osiedlowych i między blokami się wychowałem ogólnie, jak to mówią teraz potocznie blokers. Więc moje doświadczenia z motoryzacją były już od młodych lat, ale ogólnie no gdzieś tam z branżą motoryzacyjną miałem wiele do czynienia, bo lubiłem majsterkować przy samochodach.
Więc... Możesz troszkę wolniej jeszcze, żeby widzowie mieli dobrą jakość dźwięku i żeby nie wiało nam tak bardzo.
Więc tak naprawdę to samochody są mi od jakiegoś 12-15 roku życia, zaczęła się ogólnie ta przygoda. Bo początki moje były związane z naprawą samochodów też, czyli...
Ty jesteś blacharzem, lakiernikiem.
Lakiernikiem bardziej, bo blacharzem był kolega, ja te samochody lakierowałem, załapałem się jeszcze w tych starych czasach na przelakierowywanie tych majonezów słynnych, gdzie przyjeżdżały te z Hamburga, z Niemiec, te kremowe różne Mercedesy i robiliśmy rozbrojenie takiego auta, zmianę koloru z kremowego na srebrny, czarny, granatowy i to w tamtych latach
zielone światło.
Jeszcze z końcówka składaków, bo wujek mój kiedyś jeszcze przywoził samochody, które gdzieś przywoziliśmy osobno silnik, osobno karoseria i też wtedy były mniejsze opłaty, bo przywoziło się tak zwane składaki. No to były samochody, które były kompletne, ale rozbierane z zagranicą i przywożone na przykład na przyczepie osobno silnik, skrzynia, osobno karoseria i rejestrowany był w dowodzie jako składak. Czyli składany z elementów, z jakichś części, ale tym sposobem było dużo tańsze opłaty akcyzowe.
W porządku, a uczestniczyłeś kiedyś w procesie rekonstrukcji samochodu, czyli że z dwóch pojazdów składało się jeden i potem klientowi się proponowało jako nieśmigany Volkswagen Passat?
Znaczy ogólnie uważam, że ta baza CEPiK i wszystkie te do wnikliwego badania, wszystkie te firmy, które się zajmują, czyli jakieś tam Car Vertical, AutoDNA i tak dalej, to są, jest to pożyteczne, bo uważam, że powinien towar, który jest wątpliwej jakości, czy po naprawie blacharsko-lakierniczej, czy po jakimś remoncie silnika, no powinno być to klientowi przekazywane i taki samochód powinien być po prostu tańszy. To samo jest z dużym przebiegiem. Jak auto ma przebiegu 500 000 i na przykład Q7, która ma 120 tysięcy, kosztuje 120 tysięcy przebiegu, kosztuje na przykład 70 tysięcy. Auto, które ma 500 000 przebiegu, powinno automatycznie kosztować no, trochę powyżej jednej drugiej ceny, tak? Czyli 70 tysięcy auto kosztuje, z dużym przebiegiem powinno kosztować 40.
Muszę zadać Ci takie podstawowe pytanie związane z branżą autohandlu i mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale chyba ono dosyć często w moich odcinkach się pojawia, gdy goszczę przedstawicieli właśnie handlu samochodami. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przekręcić licznik?
Ale co mam powiedzieć, prawda? Znaczy ja osobiście nie. Był chłopak, który się tym zajmował. Nie, ale tak poważnie. Wiemy wszyscy o tym, że kręcenie liczników to była taka naprawdę ciężka patologia z, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. No, sami wszyscy wiedzą, że nawet po przekroczeniu granicy to była normalnie usługa w jakimś tam... kontenerze i no, po prostu
ja
było.
Ja pamiętam, superwizjer o tym robił, reportaże.
No tak, no to. Korekta liczników i tak dalej, ale pomijając to, że zaraz po przekroczeniu granicy były takie korekty dokonywane, to wiemy o tym, że my handlarze, nawet nie kręcąc sami tych liczników, kupowaliśmy te auta z przekręconymi licznikami i nawet o tym nie wiedząc. No teraz mamy większe pole manewru do zweryfikowania tego typu sytuacji dzięki właśnie bazie tej CEPiK.
No, ale też zawsze można przekręcić na przykład 9 miesiąca.
Można cofać co pół roku, można cofać licznik, nie wiem, co 2 miesiące, jak ktoś dużo jeździ. Można założyć różne blokery, które przekłamują.
Robią tak ludzie?
No myślę, że firmy, które dużo jeżdżą, myślę, że takie blokery niekiedy zakładają.
No bo jak na przykład jest to też, dajmy na to, flota w najmie długoterminowym, gdzie masz za każdy kolejny kilometr dodatkową opłatę. No to chcąc, nie chcąc, oczywiście nie pochwalam czegoś takiego, no to na logikę no może się to dziać, żeby potem firma nie zwiększała kosztów funkcjonowania swojej działalności.
Tak, i samochód rocznie zamiast zrobić na przykład 30 tysięcy normalnie nabite, zrobi załóżmy 12,5 tysiąca kilometrów, tak, bo to po prostu i przekłamuje na naliczanie tych kilometrów.
Nie wiem, na ile będziesz chciał wejść w te tematy, natomiast gdy opowiedziałeś mi pokrótce swoją historię, to pomyślałem sobie, od
zera do bohatera. I to, że dzisiaj w ogóle rozmawiamy, to można powiedzieć, że to jest swego rodzaju cud. Patrząc na to, co ty w życiu przeszedłeś, jedyna analogia, którą widzę z innymi swoimi gośćmi, no to historia Kickstera, motoznawcy, który też w życiu naprawdę solidnie oberwał. No i powiedzmy, że Budda też swego czasu w Maluchu opowiadał historię swojego życia. Natomiast żadnych innych tego typu mocnych historii nie znajduję. Powiedz mi proszę, jak wyglądały twoje najmłodsze dziecięce lata, które też ukształtowały ciebie jako człowieka i sprawiły, że też sporo traum w sobie nosisz?
A, no to w tą stronę.
Jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, to nie ma problemu.
No coś tam powiemy, Powiem tak, ja po prostu urodziłem się w rodzinie wielodzietnej, było nas czwórka rodzeństwa. Wychowałem się praktycznie bez rodziców, bo później częściowo wychowała mnie babcia. I tak naprawdę to z takiej ciężkiej biedy gdzieś się tam wyrwałem. No życie trochę mnie tam doświadczyło, bo...
Który jesteś rocznik?
80, 45 lat, więc życie trochę mnie tam doświadczyło. Mój brat miał też problemy, jakieś tam uzależnienia takie grubsze i tak dalej. Ja też w swoim całym, tak pokrótce, może powiemy, żeby tu się nie porozklejać i tak dalej, ale tak pokrótce to mówię, no też miałem problem, bo w wieku nastoletnim, w wieku 17 lat urodził mi się syn, który 7 lat później zginął w wypadku na przejściu dla pieszych i no i ogólnie mam sporo takich różnych życiowych
przejść. Przepraszam, że ten temat poruszyłem, bo akurat o tym nie wiedziałem.
No i dlatego też nie chciałbym się aż tak rozwijać, ale też, znaczy... Chciałbym, żeby to też dotarło do jakichś młodych ludzi, którzy gdzieś tam chcieliby gdzieś się rozwinąć, bo są takie możliwości, nawet u nas w kraju, bo nie ma co się też poddawać, załamywać. Myślę, że zawsze warto dalej próbować, bo pomału gdzieś to moje życie zaczyna się w tym momencie układać od jakichś tam kilku lat, ale no... Tak naprawdę to nie było jakoś usłane różami i nawet już nauczyciele w szkole podstawowej mnie skreślali, mówiąc, że Jacek, z ciebie nic nie będzie, ty będziesz głąb i tak dalej.
Ale co, sprawiałeś dużo problemów wychowawczych?
Też. No bo to wiadomo, jak jest się gdzieś tam z jakichś takich...
jeszcze bez ojca?
Nieprzykładnych domów i tak dalej, że to tak lekko jakoś, żeby to nazwać. To po prostu, no też nie ma się tych wzorców, tak, do naśladowań i tak dalej, więc wydaje mi się, że no gdzieś taki młody nastolatek, jak gdzieś bryka, lata między jakimiś blokami, ze starszym środowiskiem, z jakimiś starszymi kolegami, którzy mają nie do końca najlepszy wpływ na taką osobę, no to szybko można się wykoleić. No ja mówiąc pokrótce, żeby ta też nasza młodzież gdzieś tam nie wariowała tylko po tych social mediach i tak dalej, nie dali się całkiem zwariować, tak? To mi się udało. Nie będę może już nigdy miliarderem jakimś, ani milionerem, bo uważam się za dosłownie totalnego przeciętniaka, bo ja tu wspieram i pomagam Mariuszowi, bo on jest głównodowodzącym i takim naprawdę ogólnie szefem. Mam jakieś tam zielone światło na sprzedaż swoich samochodów też i tak dalej. Staram się to, co robię, robić najlepiej jak potrafię, często z jakichś takich różnych dziwnych reklamacji i tak dalej, też staram się zawsze jakiś kompromis z klientami wyszukać, ale no trzeba pamiętać o tym, że teraz świat idzie w tym kierunku, tylko by najchętniej hejtowali, oglądali, młodzież po prostu jest przyklejona do telefonów. Ja jeszcze jestem z tego przełomu, że mogłem z dwa razy czy trzy, myślę, spokojnie użyć stwierdzenia, że mógłbym odsiedzieć jakiś wyrok. Mógłbym się stoczyć, mógłbym być ciężkim alkoholikiem po tym wszystkim, co gdzieś tam mnie życie doświadczyło. No ale jednak udało mi się gdzieś tam trochę wypłynąć na tą powierzchnię i może mówię, nie chciałbym mówić, że jestem nie wiadomo jaką osobą medialną, ale... No czuję się tak, że już na jakimś poziomie jestem, bo nieraz mi to przeszkadza. Jadę na przykład na termy, ktoś mnie z tyłu puka, panie Jacku, zrobię sobie zdjęcie. No jest to miłe, jest to fajne, tylko ja nigdy nie miałem takiego parcia na szkło. No stało się to jakoś automatycznie, bo nasza historia z 2016 roku, praktycznie od 2016 roku zaczęła się nasza taka przygoda z TVN Turbo. I my jesteśmy już praktycznie 8 lat też gdzieś tak rozpoznawalni.
Ja tylko przypomnę widzom to, co mówiłem na samym starcie materiału. Jeśli wbijecie pod dzisiejszym odcinkiem ponad 3500 polubień, taką liczbę sobie wymyśliliśmy, to opublikujemy drugą część wywiadu z Mariuszem, który opowie o początkach swojego biznesu, opowie o tym, w jakich okolicznościach nawiązał współpracę z telewizją TVN Turbo i w idealny sposób dopełni, uzupełni dzisiejsze spotkanie z Jackiem. Dobrze. Proszę bardzo, bo mówiłeś o tym, że...
Bo ja tam się trochę wybiłem z rytmu, chyba jak żeśmy o tej historii mojej
tak,
coś tam
tak,
opowiadali.
Mówiłeś nie, o historii, a ja cię chciałem zapytać o to, czy ty kiedykolwiek miałeś taką sytuację w swoim życiu, że wyrok w jakiejś sprawie był na wyciągnięcie ręki, albo czułeś, że no jesteś już w takim złym środowisku, że jedyną opcją jest zawrócić z tej drogi, bo skończy się to kryminałem.
Znaczy ja ogólnie będąc nastolatkiem, no nie byłem jakimś takim też łatwym, łatwym w obróbce, że tak powiem. I miałem gdzieś te grzechy młodości, ale kto ich nie miał. Więc wydaje mi się, że no w moim przypadku jakiś taki wyrok naprawdę był już na włosku wisiał praktycznie, bo zakończyło się jakimś tam jednym, drugim wyrokiem w zawieszeniu, ale było to, no już nie będziemy się rozwijać też, bo to już stare dzieje, 20 kilka lat temu.
Ale to wszystko służy temu, żeby pokazać, że można wejść na prostą.
Tak, ale można... W drugą stronę jest gorzej się wyprostować, bo można stoczyć się można bardzo łatwo, a tym bardziej jak się zarabia coraz większe pieniądze, to można naprawdę marnie skończyć. A rozwijać się duchowo, rozwój osobisty, jakaś analiza swojej osoby wewnętrzna, to nie jest taka prosta sprawa, bo ja się tego uczę od jakiegoś czasu i myślę, że zajmie mi to jeszcze kilka ładnych lat, żebym był na takim poziomie, który sobie gdzieś tam założyłem.
Dobrze, Jacku, ale powiedz mi, wychowujesz się bez ojca w trudnej rodzinie, masz opresyjne środowisko kolegów z osiedla, nauczyciele w ciebie nie wierzą. Jaki był moment przełomowy, który sprawił?
Mama leczyła się psychiatrycznie jeszcze do tego wszystkiego przez całe życie praktycznie, odkąd pamiętam praktycznie, matka była chora, więc no to też ciężko było nawet jakąś łączność z nią nawiązać często.
No to jak w takim razie udało ci się wyjść na prostą? Co było przełomowym momentem, który rozpoczął ten cały proces?
No ja myślę, że też trochę poniekąd zawdzięczam to babci, która wiadomo już nie żyje, ale no też ona tak trochę gdzieś nas tam wyratowała, zajmując się nami poniekąd i biorąc nas na jakieś tam wakacyjne wyjazdy, żebyśmy w ogóle gdzieś zobaczyli, jak wyglądają jakieś kolonie i tak dalej.
Bo ty miałeś jeszcze rodzeństwo, tak?
Trójkę rodzeństwa, dwóch braci i siostrę. I myślę, że no co, musiałem też... No do końca może nie jestem aż... nie użyję stwierdzenia, że musiałem stać się odpowiedzialny, bo... No to może
a najstarszy byłeś dzieckiem?
Stwierdzenie. Nie, brat był najstarszy, później siostra, ja byłem takim... trzeci i jeszcze mam brata najmłodszego, o półtora roku młodszy ode mnie. Na pewno też przyczyniło się to, że w bardzo młodym wieku zostałem ojcem. I wiadomo, że 17-18-latek nie może być przykładnym jakimś ojcem, no ale musiałem stawić temu czoła, tak? Musiałem wziąć się właśnie za naprawę samochodów, zarabiać jakąś kasę, żeby kupić pieluchy, kupić jedzenie, kupić mleko, zapłacić prąd i tak dalej, no zwykłe podstawowe rzeczy, no ale jak patrząc teraz córkę, którą mam 17 lat, to szczerze mówiąc tego za bardzo nie widzę. Jak sobie to przypominam, to po prostu musiałem rano wstać, iść do pracy, wrócić, wstać w nocy, przewinąć czasami, pomóc w przewinięciu syna i tak dalej. To patrząc na dzisiejszą młodzież i na 17-20-latków, no to wydaje mi się, że no kiedyś ludzie byli jacyś twardsi trochę, potrafili się gdzieś tak przestawić jak jakaś płyta w adapterze. Wrzucamy dysk i musimy po prostu działać.
wychowanie dziecka w bardzo młodym wieku wpłynęło na twój dzisiejszy charakter i podejście do życia, ale musiałeś pewnie zrezygnować ze swoich planów, musiałeś zrezygnować z jakichś swoich ambicji, bo trzeba było iść do pracy i po prostu zarobić na rodzinę.
Tak, ale no tak jak teraz analizuję to i staram się rozwinąć gdzieś tam wewnętrznie, bo to jest taki mój cel trochę, żeby, bo takie marzenie i chciałbym gdzieś to no, też je spełnić. To moje życie do jeszcze do niedawna to wyglądało, że to były tylko kompromisy, wyrzeczenia i tak dalej. Zawsze musiałem na rzecz czegoś rezygnować z wielu swoich jakichś, no może nie zachcianek, ale pomysłów. Chciałem mieć kiedyś też warsztat. Wynająłem, musiałem sprzedać, bo nie było tak z kasą. Chciałem mieć starego Mercedesa, jednego, drugiego, trzeciego. Kupiłem dwa SL-e, musiałem sprzedać, bo trzeba było zmienić mieszkanie, zmienić chatę. I cały czas, no ale niestety, no życie to jest jeden wielki kompromis tak naprawdę.
To myślę, że jest idealne podsumowanie twoich poprzednich wypowiedzi, bo świadczą o dużej takiej dojrzałości. Czy zmieniając nieco temat, potrafisz sobie wyobrazić, że ten biznes związany z autohandlem realizujesz na własnych zasadach samodzielnie, czy ty po prostu potrzebujesz Mariusza jako taką ostoję, biorąc pod uwagę te wszystkie twoje nieprzepracowane traumy, być może lęki, z którymi się na co dzień mierzysz, to nie pomaga w prowadzeniu biznesu samodzielnie?
Znaczy inaczej, u mnie trochę z handlem autami jest tak, że ja to zajęcie bardzo polubiłem. Ja nawet myślałem, że prowadząc jakiś tam warsztat, że w ogóle nie jestem do tego, że nie nadaję się do tego. A okazało się, że jestem poniekąd do tego stworzony, bo można powiedzieć, że w sprzedaży aut w handlu czuję się trochę jak ryba w wodzie. I ja podchodzę do tego może nie jak robot, jak z automatu, ale nawet jak mam gorszy dzień, to wchodząc do pracy od 9 do 18 wchodzę jak na ring. Robię zadania, które mam wykonać, staram się je robić najlepiej jak potrafię. Wiadomo, nikt nie jest nieomylny, zdarzają się błędy, zdarzają się złe wyceny, zdarzają się zakupy auta, gdzie okazuje się, że za tydzień wyskoczy jakaś usterka. Tylko myślę, że w moim rozwoju w tej dziedzinie, w tej branży też dużo pomógł mi Mariusz, dlatego że jeżeli dał pracownikowi aż taką swobodę i taką wolną rękę, dlatego my jesteśmy sobie poniekąd potrzebni. On ma do mnie zaufanie, ja staram się robić robotę, nawet jak go nie ma, najlepiej jak potrafię, tak jakbym prowadził swój ten biznes i dla siebie. I on ma też jakiś taki, podejrzewam, spokój wewnętrzny, bo wie, że ja z premedytacją nie wsadzę go na łysego konia. Jak wyjedzie na wakacje, nie kupię trzech bubli, żeby zarobić gdzieś tam po kontach 2000, bo mi się po prostu to nie opłaca. Tu jest taka czysto kumpelska relacja, gdzie nawet żeśmy na którejś wigilii mówili, że tu nasza firma jest już trochę jak rodzina, bo tu nikt nikogo, traktujemy to, że to jest jak rodzina i tu nikt nikogo nie wydyma, tylko my chcemy po prostu robić to tak, no żeby każdy miał jakiś taki komfort psychiczny i żeby ta praca sprawiała frajdę. Wiadomo, że są też kwasy, są gorsze dni, no bo tak jest, że niestety coś nieraz się spieprzy, gdzieś przyjdzie UFG, czy gdzieś przyjdzie jakieś mandaty, gdzie nie można odszukać faktur i trzeba zapłacić kasę, bo po prostu nie można już nic z tym zrobić. No, chcielibyśmy, żeby było jak najmniej takich sytuacji, no ale prowadząc coraz większą firmę, niestety błędy też się zdarzają, ale tu każdy stara się być dla siebie wyrozumiały.
A Mariusz bardzo ci pomógł w życiu? Bo ty powiedziałeś, że Mariuszowi pomogłeś, pomagasz cały czas. Gdy on gdzieś wyjeżdża, trzymasz pieczę nad całą firmą. Natomiast biorąc pod uwagę, że wy 20 lat ponad razem pracujecie, a ty miałeś takie trudne momenty w swoim życiu, to zastanawiam się, jaka jest rola Mariusza w tej całej układance.
Ja myślę, że to było takie przeznaczenie trochę, że my żeśmy gdzieś tam na tej swojej drodze stanęli, ponieważ zdarzyło się tak, że jak właśnie byłem po tym takim traumatycznym przeżyciu z synem, gdzie on zginął w tym wypadku, to zamulałem, mówiąc krótko. Rok, półtora, nie wiem nawet, bo miałem stracone takie poczucie czasu, rzeczywistości. I pamiętam, Mariusz chyba raz, czy drugi, czy trzeci do mnie podjechał i chyba za drugim, czy trzecim razem udało mu się mnie tak naprawdę wyciągnąć z domu i powiedzieć: słuchaj, chodź, pochodzisz sobie chociaż na tym komisie, pochodzisz se z nami i tam jak ci nie będzie wychodziło, to sobie coś tam zobaczysz, czy ci się to spodoba, może się rozruszasz. Pamiętam, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale pamiętam ten dzień, że to był taki trochę mój... No trochę tak się podniosłem po tym.
Spokojnie. To słuchaj, to my zaraz wracamy w takim razie. Rozmawialiśmy o Mariuszu. Jak myślisz, co on w tobie wtedy zauważył, skoro on postanowił wyciągnąć do ciebie dłoń? Czy on widział w tobie jakieś umiejętności sprzedażowe, charyzmę, którą niewątpliwie masz? Co go skłoniło do tego, żeby właśnie w ciebie zaangażować czas i pieniądze?
Znaczy, w tamtym momencie, no to tak naprawdę z gościa, który jest gdzieś jakiś trochę rozchwiany po jakichś swoich przeżyciach takich prywatnych i trochę takich traumatycznych, to za wiele pożytku raczej nie można mieć, więc Mariusz jakoś nie podchodził do tego tematu chyba tak interesowo, nie? Tylko po prostu, no...
Dobry człowiek.
I dobra, no, wydaje mi się, że Mariusz jest dobrym człowiekiem, bo... Znaczy, wydaje mi się, jest dobrym człowiekiem, bo naprawdę wtedy wykonał taki gest w moim kierunku bezinteresownie, można powiedzieć. No, fakt, że zaprocentowało to, uważam, i przełożyło się to na jakieś takie dobrą sprzedaż i tak dalej i dobrze nam się współpracuje już naprawdę bardzo długi czas. Ale w tamtym momencie nic nie wskazywało na to, żebym ja się nadawał do tej sprzedaży.
Że może nawet być z tobą więcej problemów.
Tak, tym bardziej w takim momencie. No ale pomogło mi się gdzieś to jakoś odbić. A no Mariusz wiedział, że jak coś robię, to staram się robić dobrze, bo ja, no, nie przechwalając się, to jak robiłem, lakierowałem auta, naprawiliśmy samochody, to naprawdę robiliśmy to na dosyć dużym poziomie i fajnie jakościowo. Bo ja 25 lat temu przywozili ludzie nam samochody, które malowaliśmy w tamtych czasach na trzy kolory, w kameleonie. Zmienialiśmy całe w Mercedesach całe nadwozie na inny kolor.
Czyli takie wyszukane zadania.
To nie były jakieś łatwe rzeczy. Sprintera z białego na granatowy żeśmy do firmy kurierskiej przelakierowywali, więc to były trudne zadania, których w tamtych latach większość warsztatów nie chciało się podejmować w ogóle, więc no... I mi to dawało satysfakcję, mi to dawało frajdę, bo to było takie, jeżeli klient przychodził i był zadowolony, czy dorzucał jakąś kasę, chociaż na początku mówił, że drogo jest ta usługa, na koniec dołożył od siebie coś, no to jest takie budujące, tak, motywujące, więc ja akurat ze względów zdrowotnych też odpuściłem sobie taki epizod z tym lakierowaniem, czy ten zawód, można powiedzieć, ale lubiłem to robić.
A propos względów zdrowotnych, to widzowie bardzo często zarzucają ci, że ta twoja chrypka, czy taka delikatna nonszalancja w głosie jest związana z zakrapianą imprezą. Natomiast no to wygląda na to, że balowałbyś cały czas. No, jaka jest historia twojej chrypki?
Wiadomo, że chrypka bierze się też trochę od młodych lat i od jakichś tam krzyków gdzieś tam na stadionie, czy też pewnie od jakichś zimnych piwek, nie? To wiadomo, ale nie, no tak poważnie to ja... Dużo mówię, często, głośno i podczas badania wyszło, że mam zniekształconą strunę głosową. I no, nie jest to, żeby robić to jakoś operacyjnie i tak dalej. Nie,
ale to jest swój walor.
Tak, nie ma jakiegoś tam zagrożenia zdrowotnego i tak dalej, więc no, nic z tym za bardzo nie robię. Żeby nie było, przebadałem się pod kątem jakichś tam zmian guskowatych i tak dalej. No, wydaje mi się, że ten głos z wiekiem stał się trochę bardziej zachrypnięty, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że ja zawsze gdzieś tam, jak już byłem nawet jakimś takim młodym chłopcem, to miałem gdzieś ten głos taki trochę zardzewiały.
Zastanawiam się, czego ci mogę życzyć.
Pozytywnej energii.
Życzę ci pozytywnej energii na pewno, natomiast też tego, żebyś cały czas ten refleksyjny nastrój w sobie utrzymał i sprawił, że kiedyś będziesz mógł sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć: kurczę, udało mi się okiełznać wszelkie demony mojej przeszłości. Tego ci życzę, naprawdę szczerze ci tego życzę.
Dziękuję ci bardzo i tego również sobie sam bym życzył, dlatego że ja, żeby nie było też za różowo, to tak naprawdę większość swojego życia na tym niżu negatywnej energii funkcjonowałem. I słuchajcie, zejść na nią jest bardzo łatwo i bardzo szybko. Ale żeby później się odbudować i wstać rano, spojrzeć w lusterko i powiedzieć: Jacek, jaki będzie zajebisty dzień, i się uśmiechnąć, to jest naprawdę wyczyn. Bo ja nawet jak w tygodniu mam 2-3 dni lepsze w tym momencie, bo ja dopiero jestem na początku tej drogi, to 4-5 jeszcze łapię dołów. Więc to naprawdę nie jest tak, że to ktoś idzie, mówi: teraz to będę zajebisty, będę się śmiał, będę wszystko miał po pas i będę miał w życiu jak najlepiej. Bo no, żeby mieć w życiu dobrze, to naprawdę trzeba robić wszystko z głową. Trzeba niekiedy sobie pewne rzeczy odmawiać, żeby móc sobie później na coś w przyszłości pozwolić.
A starasz się stawiać sobie w życiu granice? Kontrolować swoje emocje, odruchy, to co chcesz, wiesz, że nie zawsze jest dla ciebie najlepsze, myślisz w tych kategoriach?
Staram się to robić, ale nie zawsze mi to wychodzi, nie? Granice stawiam sobie z alkoholem. Oczywiście to też żart, żeby nie było, że Jacek ponurak, bo w negatywnej energii już staram się być jak najrzadziej, ale wiadomo, że każdy sobie stawia jakieś granice. Trzeba planować, trzeba stawiać granice, trzeba mieć jakieś cele, założenia. Wiadomo, że z tego, co założymy i osiągniemy, wychodzi tylko jakaś część. Jeżeli nie będziemy zakładać sobie nic, to nic nam nie wyjdzie. Jeżeli będziemy zakładali sobie tak wysoko, no to dojedziemy chociaż do połowy.
No Jacku, bardzo ci dziękuję za tę szczerość, za te wszystkie, proszę bardzo, zielone światło, myślę, że możemy ruszać. Tutaj nie ma co sobie granicy stawiać, tylko trzeba skorzystać z tej furtki na przejazd. W każdym razie, jeszcze raz, wielkie dzięki za szczerość. Jestem przekonany, że wielu widzów doceni nie tylko silnika i tę brawurową jazdę w ramach przepisów, bo to jest kwestia przyspieszenia, oczywiście. No i co? I pozostaje mi zachęcić wszystkich do tego, żeby pozostawili po sobie polubienie, bo gdy wbijemy te kilka tysięcy polubień, to opublikujemy drugą część. Wszystko po to, żeby nakarmić ten straszliwy algorytm, który zmusza twórców internetowych do tego, by tego typu challenge realizowali. Wielkie dzięki.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Pamiętajcie, aby rzucić okiem do opisu filmu, gdzie czeka na Was oferta przygotowana przez Car Vertical. Dzięki niej możecie sprawdzić dowolny samochód.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.